interpelacje i zapytania. Szereg interpelacji złożonych już we wrześniu, nadany im został bieg, więc ja przytoczę tylko te, które wpłynęły w ostatnich dniach i dzisiaj. To są interpelacje pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie dojazdu do cmentarza na Samotnej, remontu Czereśniowej i Śliwkowej, pani radnej Dominiki Król dotyczącej hałasu emitowanego przez niektóre tramwaje, pana radnego Mateusza Rozmiarka, zapytanie dotyczące remontu ulicy Cześnikowskiej, ustanowienia darmowych tablic ogłoszeniowych na terenie Poznania, dotycząca zawiadomień o popełnieniu wykroczeń przez prezydenta miasta Poznania. Dotycząca promowania możliwości dopisania się do spisu wyborców pana radnego Michała Grzesia, dotycząca rur cieplika, dotycząca wyłączenia z użytkowania placu zabaw, dotycząca zniknięcia łabędzi, dotycząca małej aktywności plastyka miejskiego pani radnej Marii Lisieckiej-Pawełczak, dotyczącej udogodnień dla kombatantów powstania poznańskiego czerwca. Czy ktoś z państwa radnych swoje interpelacje chciałby przedstawić? No, o łabędziach trudno, bo zniknęły. W związku z tym zapytania. Proszę państwa o zgłaszanie do zapytań. Pan radny Tomasz Lipiński. Bardzo proszę.
No, dziękuję bardzo. Ja mam pytanie nawiązujące do tego mojego pytania w trakcie informacji o pracach pana prezydenta. Czy poznański budżet obywatelski jest obsługiwany przez zewnętrzną firmę, w tym czy liczenie głosów jest również obsługiwane przez tą zewnętrzną firmę? Co to jest za firma i w jakim trybie ta firma została wybrana? To raz, a dwa, gdzieś zaginęło w akcji moje zapytanie na temat basenu na Osiedlu Zwycięstwa, w związku z czym ponawiam je. Co się dzieje z basenem na Osiedlu Zwycięstwa w fazie, czy jest prowadzone jakieś rozmowy ze spółdzielnią w sprawie udostępnienia gruntu, czy w ogóle ta sprawa ma jakiś tok, czy coś się w tej sprawie po prostu dzieje? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowny panie prezydencie, jedno pytanie w dwóch częściach, tylko muszę odszukać właściwego maila. O, już go mam. Chodzi mi o realizację remontu dwóch ulic. Chodzi o ulicę Cześnikowską i ulicę Rycerską. Husarską. Pierwsze pytanie w sprawie ulicy Husarskiej. Czy środki, które przeznaczyła Rada Miasta na ten cel w tegorocznym budżecie, będą wykorzystane i czy remont ulicy Husarskiej zostanie wykonany? To jest pytanie od członka Rady Osiedla z tego terenu. I druga rzecz, czy jest przewidziany remont ulicy Cześnikowskiej w propozycjach do budżetu na przyszły rok, które już z tego co wiem trafiły do Wydziału Budżetu.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Bardzo dziękuję. Jedna rzecz drobna, zapytanie w sprawie pisma, które skierowała do urzędu pani Joanna Wojciechowska, dotycząca budowy i rozbudowy ścieżek rowerowych, nie otrzymała odpowiedzi, więc gdyby ewentualnie można było, z moich informacji wynika, że skierowała jest do Zarządu Dróg Miejskich, więc gdyby można było zweryfikować, kiedy i czy dostanie odpowiedź na to pismo, byłbym zobowiązany. Natomiast druga kwestia jest szersza i poważniejsza i dotyczy kwestii tego, co w tej chwili dzieje się komunikacyjnie na Grunwaldzie. Chciałem zapytać, kiedy zostanie zakończony remont ulicy Dąbrowskiego i Żeromskiego, bo wprowadzane tam w tej chwili rozwiązania które mają, że tak powiem, jakoś udrożnić kompletny zawał komunikacyjny, również nie zdają egzaminu. Ja obserwując 40-minutowe spóźnienie autobusu T2, który jedzie przez pętlę ogrody, po czym utyka w korku na ulicy Szamarzewskiego na pół godziny do 40 minut. Jak rozumiem, to skłoniło do zmiany pierwszeństwa na narożniku ulic Szamotulskiej i Szamarzewskiego, ale to cały czas, że tak powiem, nie poprawiło jakoś znacząco sytuacji. Nie trzeba było być jasnowidzem, żeby wiedzieć, że w październiku, kiedy wrócą studenci, już wrócili uczniowie, jeżeli nie skończymy tego remontu, to będzie kompletny zawał w tej części miasta. I tak jest. Kiedy pan prezydent zamierza się z tą kwestią uporać, bo był jednym z krytyków przedłużających się inwestycji za prezydenta Grobelnego, a teraz mam wrażenie, że jest nie lepiej, tylko jeszcze gorzej w tym względzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Trzy pytania. Pierwsze dotyczy kwestii nośników reklamowych. To jest prośba o interwencję ze strony pana Tomasza Hejny, jednego z radnych osiedla Sołacz. Pan Hejna mianowicie skontrolował kilka nośników reklamowych, głównie tych dużych billboardowych, dwóch wiodących firm w tej branży, głównie na terenie Sołacza, gdzie sprawdzał także Wydział Urbanistyki, czy są zgody na ich postawienie. W zasadzie we wszystkich przypadkach, w których sprawdzał, tej zgody nie było. I wystąpił z pismem do miasta o wsparcie w tym temacie. Pismo skierował do pana prezydenta Wiśniewskiego, pana Piotra Libickiego, plastyka miejskiego, pani konserwator Pałczyńskiej-Bielawskiej i nie otrzymał żadnej odpowiedzi do tej pory. Prośba o sprawdzenie, co się z tym pismem od pana Tomasza Hejny, Rada Osiedla Sołacz w sprawie nośników reklamowych dzieje i czy te osoby, do których było to pismo kierowane, zamierzają w jakiś sposób go tutaj wesprzeć, odpowiedzieć. Pytanie drugie dotyczy chodnika przy ulicy Jawornickiej, w zasadzie jego braku. Chodzi o odcinek po zachodniej stronie ulicy od poczty do ulicy Pogorzelskiej, na tym głównie odcinku. Tam faktycznie jakby jest tylko takie bardzo wąskie pobocze, to przejście jest niebezpieczne. Pytanie, czy istnieją plany, żeby ten odcinek w zasadzie między dwoma istniejącymi chodnikami, dość krótki, idzie go połączyć, tak żeby zapewnić bezpieczne dojście od przystanków tramwajowych przy rondzie Skubiszewskiego do tej nowszej części osiedla Kopernika. I pytanie trzecie dotyczy sytuacji związanej z kartą PEKA, konkretnie z zakupem przez internet biletu okresowego. Taka sytuacja, którą jedna z mieszkanek zgłosiła. Mianowicie kupiła ona ten bilet przez internet, transakcja była ok, natomiast zapomniała, nie zdążyła przed kontrolą dokonać tego transferu biletu elektronicznego na kartę. Kontroler ją skontrolował, stwierdził, że nie posiada ważnego biletu, wlepił jej mandat, ona się od niego odwołała, udowadniając, że faktycznie wcześniej przed kontrolą zakupiła ten bilet przez internet. Kara została anulowana, natomiast pozostaje opłata manipulacyjna bodajże rzędu 30 zł. No pytanie, czy w takiej sytuacji te opłaty, w zasadzie to jest taki quasi mandat tak naprawdę, powinny być pobierane. Jakie jest uzasadnienie dla tego typu przypadków, żeby jeszcze dodatkowe opłaty od ludzi, którzy zapłacili za bilet, pobierać? Wydaje się, że to przeoczenie związane z brakiem transferu z biletu okresowego, tak? To nie jest te portmonetka, tylko bilet okresowy, z brakiem transferu z systemu na samą kartę nie powinno być w żaden sposób karane finansowo. Poproszę o wszystkie odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Dzień dobry. Pierwsze moje pytania dotyczą dokumentu, który prezydent mi przedstawił. Prosiłem o harmonogram inwestycji miejskich. Prosiłem o to wiosną, taki moment dostałem po kilku miesiącach, potem wiedząc, że półroczne wykonanie budżetu jest okazją do weryfikacji harmonogramu, prosiłem o zweryfikowany harmonogram, takowy dostałem we wrześniu. I moje pytania dotyczą, trzy pytania szczegółowe dotyczące kwestii, które w moim przekonaniu są rozbieżnością pomiędzy dwoma dokumentami, które pan prezydent przedstawił Radzie w jednym miesiącu, czyli we wrześniu, to znaczy pomiędzy harmonogramem realizacji inwestycji miejskich, a zmianami w budżecie miasta. Konkretnie, w odpowiedzi udzielonej na moje pytanie do harmonogramu była informacja, że zadanie budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Moraską na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Meteorytowej, wartość 1 400 000, będzie zakończone, rozliczone do końca bieżącego roku. I jednocześnie bardzo bym poinformował, że w ramach tego zadania do 31 marca tego roku wykonano już dokumentację wykonawczą, a do 30 kwietnia nastąpiło już zlecenie miejsca zastępczego. To jest jedna informacja. Ale w tym samym wrześniu pan prezydent przedstawił Radzie Miasta zmianę budżetu, który w tymże samym zadaniu zaproponował zmniejszenie środków o 1 400 000, czyli do kwoty 0 zł. No i mamy z jednej strony program realizacji, który mówi, do końca roku będzie wykonane i rozliczone. Mamy zmianę budżetu, która mówi 0 zł. Zakładam, że wycena będzie jednak coś kosztować. W związku z tym pojawia się rozbieżności pomiędzy harmonogramem a zmianą budżetu. Po drugie, prośba o zostawienie rzetelnej informacji, jak wygląda realizacja tej inwestycji. I po trzecie, proszę o informację, czy pomiędzy harmonogramem realizacji inwestycji miejskich a zmianą budżetu, to jest trzecie pytanie, a zmianą budżetu miasta są jeszcze inne rozbieżności. I jeśli tak, to proszę o ich wyjaśnienie. To były przynależące tych dwóch dokumentów. Kolejne pytanie. Ja zgłaszałem interpelację w lipcu na temat pozostałości przy ulicy Koszalińskiej, takiego potworka, przy którym gromadzą się śmieci. Dostałem odpowiedź, że śmieci są usuwane każdą straż miejską, ale mi bardziej chodziło o uporządkowanie pozostałości tej budowy. Dostałem odpowiedź, że ta kwestia będzie ustalona w dalszym terminie. Pytanie, ponieważ minął już 2 miesiące tego czasu, czy przez 2 miesiące udało się ustalić właściciela nieruchomości. To jest interpelacja z lipca moja w sprawie ulicy Koszalińskiej. Kolejne zapytanie. Sprawa ścieżki rowerowej ulica Koszalińska od Literackiej do Biskupińskiej. Miałem informację od pana prezydenta Wodarskiego akurat, że do końca sierpnia planuje zakończenie prac projektowych. Pytanie, czy zgodnie z tą informacją w sierpniu skończono prace projektowe, czy też to się opóźniło, jeśli tak, dlaczego i jak wygląda ta inwestycja, kiedy można liczyć na wejście w roboty, na roboty budowlane i zrobienie tej ścieżki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja mam tylko jedno krótkie pytanie. Jeżeli jest pan prezydent w stanie odpowiedzieć, to nie muszę mieć odpowiedzi na piśmie, ale jeżeli nie, no to wtedy poproszę na piśmie. Otóż zwrócili się do mnie między innymi rodzice z liceum nr 5 Klaudyny Potockiej z informacją, że tam jest awaria ogrzewania, jest zimno w szkole i mają też takie informacje, że ta awaria się na tyle przedłuży, że być może latem będą musieli mieć dodatkowe zajęcia prowadzone, że nie skończą w roku szkolnym swoich zajęć. Prosiłabym o informację, co, na jakim etapie jest i czy ta awaria będzie rozwiązana. Wprawdzie mamy jeszcze ciepło i dodatnie temperatury, natomiast za chwilę może być problem, będzie zimno w szkole.
Dziękuję. Pani radna Halina Owsianna.
Ja chciałabym powrócić do pytań zadanych w sprawie Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej Kadry dla Europy. Ponieważ otrzymałam 31 lipca odpowiedź o zadłużeniu tej szkoły na rzecz miasta w wysokości 1 054 108 zł 64 groszy i następne pismo w wrześniu informujące o tym, że szkoła miała przedstawić jakieś kosztorysy wykonywanych prac remontowo-budowlanych do dnia 20 września, z których spółka mogłaby ewentualnie uznać nakłady, ale na poziomie 18 tysięcy. I pozwoliłam sobie zadzwonić 29 września, zapytać, czy Szkoła Kadry dla Europy dokonała jakiejkolwiek wpłaty, czy nadal korzysta ze szkoły nie płacąc. Otrzymałam wtedy informację dzień przed sesją, że szkoła nie płaci. Pytałam i co dalej? Prawdopodobnie ma dostać wypowiedzenie. Ja przypominam, że Szkoła Kadry dla Europy wynajmuje również, podnajmuje ten swój budynek dla liceum dla dorosłych. Nie rozumiem, na jakich zasadach i jak to się dzieje, że szkoła nie płaci czynszu i ma się dobrze. Ta sytuacja trwa od 2012 roku. Proszę mi wytłumaczyć, co mają zrobić studenci, którzy się zapisali, którzy przyjechali do naszego miasta, chcą studiować. Jak to w tej chwili będzie wyglądało? To jest dla mnie kompromitacja całkowita. I
drugie pytanie. Proszę włączyć mikrofon.
Już włączyłam. Drugie pytanie do prezydenta Włodarskiego. To jest pytanie skierowane od osób słabowidzących i niedowidzących. Chodzi mianowicie o ulicę Dąbrowskiego. Przy remoncie tej ulicy w ogóle nie uwzględniono jakichś kładek zabezpieczających, które by pozwoliły przechodzić. Te rzeczy były już wielokrotnie poruszane na Komisji Dialogu Obywatelskiego. Ta sytuacja jest też monitorowana przez pełnomocnika osób niepełnosprawnych. No, jest taki głos, że komisja istnieje, wnioski są składane, natomiast przy żadnym remoncie, nawet w tej chwili wyłączanie świateł staje się problemem dla z kolei też osób niesłyszących. Robi się poważny problem w tym mieście. Panie prezydencie, co będzie dalej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Trzy pytania. Pytanie pierwsze. Blok Naramowicka 149. Blok Naramowicka 149. Czy to jest blok miejski, czy nie? I czy wobec tego ZKZL w ostatnim wprowadzał tam swoich lokatorów? Bo podobno do mieszkania 1 i 3 lokatorów wprowadził ZKZL. Blok Naramowicka 149. Proszę o odpowiedź, czy to jest blok i czy rzeczywiście ZKZL tam wprowadzał lokatorów. Pytanie drugie, ponieważ odpowiedź na interpelację właśnie skupiła się na opisaniu jednej z legitymacji, a nie do końca dostałem odpowiedź, więc zadam jeszcze raz pytanie. Student zagraniczny lub polski student studiujący za granicą za okazaniem jakiego dokumentu ma zniżkę 50% w poznańskim MPK? Bo nie ma tego w żadnym miejskim dokumencie. Ustawa mówi o zniżce i studenci się skarżą, że nie mogą, jeśli studiują za granicą, jeździć ze zniżką w Poznaniu. Więc jeszcze raz powtarzam pytanie, na podstawie jakiego dokumentu polski student studiujący za granicą lub zagraniczny student może jeździć z 50% bonifikatą? I trzecie pytanie, które dzisiaj dostałem na maila. Otóż mieszkańcy Moraska skarżą się na zatruwanie przez pracowników ZZO, twierdzą, że wysypisko emituje trujące gazy. Według nich biogaz nie jest w stanie przepalić siarkowodoru, w związku z tym ten siarkowodór unosi się w powietrzu i zatruwa mieszkańców. Czy ktoś robił badania tego, co wydobywa się z komina na wysypisku śmieci? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję. Do Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej wpłynęła uchwała podjęta przez Radę Osiedla Sołacz, w której Rada wnioskuje o przeznaczenie funduszy pozyskanych z targu śniadaniowego odbywających się w Parku Wodziczki na rewitalizację tego parku. I w związku z tym mam pytania. Czy jest możliwość przeznaczenia tych funduszy na ten właśnie cel lub czy w budżecie miasta są zarezerwowane środki na rewitalizację Parku Wodziczki? A jeżeli są przewidziane, to jaka jest to kwota? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałam zapytać o ulicę Kolejową, bo przez wiele lat walczyliśmy o to, żeby znalazły się środki na remont tej ulicy. I teraz coś zaczyna nas niepokoić. Coś się dzieje. Słyszymy jakieś głosy, że nie będzie remontowana ulica. Przyznam się szczerze, że jako radna, która biegała za tymi pieniędzmi, nic nie wiem na ten temat. Nikt mnie nie powiadomił, czy są jakieś spotkania, czy po prostu nic nie wiemy. Dlatego chciałam się dowiedzieć, na jakim etapie to jest. I drugie pytanie. Dzisiaj jechałam tutaj na sesję i wjechałam jak zwykle ulica za bramką i powiem szczerze, że zrobiłam takie numery, jeżeli chodzi o przepisy, wszystkie chyba drogowe złamałam, ponieważ nie było znaku, że ulica za bramką jest ślepą ulicą zamknięta na pewnym etapie. Wjechałam tam, oczywiście wszystko, były płotki, nie mogłam dalej przejechać, więc musiałam się wycofać, a tam wszędzie jest jednokierunkowa. Przed tramwajem skręcałam, jechałam pod prąd, więc kto za to odpowiada? No przecież tak nie może być, tam powinien być znak, że nie wolno tam wjeżdżać. Bo wiemy, że za bramką ulica jest często zamykana na różnych odcinkach, bo tam jest remont, tam jest budowa, no ale dzisiaj nie było tego. Także proszę, żeby to się nie powtórzyło, bo jak dostanę mandat, to przyniosę do pana prezydenta. Dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja zachęcam panią radny Dudziak, żeby częściej jeździła pod prąd, bo to się czasem w życiu przydaje. Takie doświadczenia. Pani radna i tak jeździ pod prąd, co mnie cieszy. W życiu oczywiście, nie na drodze. Ja chciałam zapytać o trzy sprawy, trzy pytania. Mieszkańcy, a przede wszystkim rodzice posyłający dzieci do szkoły przy ulicy Solnej, Róg z Aleją Niepodległości, pytają, dlaczego remonty, które są prowadzone od kilku tygodni, od początku września na tej ulicy, nie były prowadzone w okresie wakacji szkolnych, czyli w miesiącach letnich. Akurat spowodowały te remonty duże kłopoty właśnie dla dzieci uczęszczających do szkoły. To duże skrzyżowanie było jeszcze bardziej niebezpieczne niż jest na co dzień, kiedy tych remontów nie ma. Akurat tamte prace, zdaje się skończyły, natomiast są dalej prowadzone prace wzdłuż ulicy, wzdłuż Alei Niepodległości. Ludzie się stoją w korkach, są bardzo źli i pytają, dlaczego tych remontów nie prowadzono w miesiącach letnich, kiedy dzieci nie chodzi do szkoły i nie było studentów, w Poznaniu było mniej ruchu samochodowego, bo był okres urlopowy. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy koszy na śmieci, które rady osiedli miały zamawiać i zamówiły. I tutaj konkretnie pyta Rada Osiedla Jeżyce, która zamówiła 120 koszy na śmieci. Te kosze, z tego co wiedzą, zostały zakupione, ale nadal przebywają w magazynie, chyba w magazynie ZDM-u. I Rada Osiedla chciałaby się dowiedzieć, kiedy te kosze pojawią się tam w miejscach swojego przeznaczenia. I trzecie pytanie dotyczy demonstracji narodowców, nie wiem, młodzieży wszechpolskiej. Odbył się taki przemarsz kilka dni temu ulicami Poznania. Były wznoszone różne okrzyki wulgarne, także okrzyki nawołujące do nienawiści. Na tle rasowym, na tle religijnym był przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania na tej demonstracji, czy obserwował tą demonstrację, ten przemarsz, tak przynajmniej taka informacja była podana w doniesieniach prasowych, i nie zareagował, nie przerwał tej demonstracji, kiedy te okrzyki przybrały taką formę, która jest zakazana w odpowiednim, stosownym artykule w ustawie o zgromadzeniach publicznych, bodajże w artykule 18. I chciałabym zapytać, dlaczego nasz urzędnik nie zareagował stosownie na tę zaistniałą sytuację. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Chciałem dołączyć do pytania, które zadał pan radny Szymon Szynkowski. Drobne uzupełnienie. Otóż niestety sytuacja z tym kluczowym skrzyżowaniem Przybyszewskiego Dąbrowskiego wygląda tak, że ten remont przez całe wakacje prowadzony był na pół gwizdka. Po godzinie 15 trudno tam było znaleźć osoby pracujące. To toczyło się cały czas bardzo tak spokojnie i niemrawo. Tak jakby nikt nie przewidywał tego, co się stanie we wrześniu, a jeszcze bardziej w październiku. Z notatek historycznych i opisów sprzed ponad 80 lat wiemy, że prezydent Cyryl Ratajski, jak były prowadzone jakieś istotne przebudowy, na przykład tutaj przy trasie tramwajowej, przy Alei Marcinkowskiego i Paderewskiego, to nakazał, żeby te roboty były prowadzone całą dobę, przez kilka dni. I w ciągu kilku dni przy wozach konnych transportujących materiały wymieniono tory, wyremontowano ulice. Prace trwały od świtu do zmroku. No, wydaje mi się, że 80 lat później to, do czego dopuszczono na ulicy Dąbrowskiego Przybyszewskiego, jest po prostu strasznym zaniedbaniem. I proszę o wyjaśnienie tej sprawy.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak. No ale zgłosiła się pani, ale nie, to nie, dobrze. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym przenieść pewną dyskusję, która odbyła się na Komisji Planowania Przestrzennego w związku z ponowną próbą zabudowy Klina Zielonego, a mianowicie chodzi o obszar pomiędzy ulicą Litewską, którą byśmy poprowadzili do ulicy Niestachowskiej, tak mniej więcej. Tam przewiduje się tylko taki bardzo wąski pas zieleni, no i cały teren do nasypu kolejowego ma być zabudowany osiedlem domków jednorodzinnych. Jak już powiedziałem, ten teren jest wyjątkowo cenny dla całego Poznania, bo to jest klin wietrzący miasto, centrum miasta od strony Kieksza, od strony tych lasów poznańskich w kierunku Starego Miasta i dalej, aż tam do Warty. I uważam, że poprzednio Radzie udało się zablokować tą zabudowę, a obecnie koszty przeznaczenia tego na najbardziej rozsądny cel, a mianowicie na teren jakiś rekreacyjny lub rozbudowy Parku Słowackiego, który przecież jest w sumie miniaturowym parkiem, a właściwie korzystają z niego praktycznie wszyscy poznaniacy. Dlatego też zapytuję prezydenta, jaki plan mają prezydenci miasto Poznań do tego tak newralgicznego i tak ważnego dla wszystkich poznaniaków terenu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Panie prezydencie, chciałam dopytać jeszcze o jedną inwestycję i tutaj poproszę o odpowiedź na piśmie. Mianowicie chodzi mi o przebudowę trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego do Botaniczna Żeromskiego wraz z węzłem. Tutaj przewidywany termin pierwotny zakończenia inwestycji to jest połowa listopada 2015, ale coraz częściej mówi się o tym, że ta inwestycja będzie przedłużona. Ja chciałam się zapytać, jaki przewidujecie państwo ostateczny termin realizacji tej inwestycji, jeżeli są opóźnienia, z czego one wynikają, co jest powodem opóźnień?
Dziękuję. I pan Przemysław Aleksandrowicz.
Tylko chciałem uzupełnić, że proszę o odpowiedź na piśmie, bo odpowiedź ustna mogłaby być dzisiaj tylko bardzo ogólnikowa. A chodzi o dokładne wykazanie, kto to nadzorował, kto za to odpowiada. Moim zdaniem było to nadzorowane w sposób wysoce naganny. Dziękuję.
I pan radny Kapuściński.
Na piśmie, na to zadane.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które państwo radni zechcieli zadać. Teraz proszę o ewentualne odpowiedzi na to, co można odpowiedzieć od razu. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, wszystkie odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie po to, żeby były maksymalnie precyzyjne. Jednocześnie państwo otrzymacie dokument, także w takim trybie będziemy udzielać odpowiedzi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. W związku z tym zamykam punkt odpowiedzi na zapytania.